No i zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od skoków narciarskich. Za nami kolejny weekend Pucharu Świata. No i całkiem przyzwoite wyniki polskich skoczków, którzy przed tymi mistrzostwami świata rozkręcają się z konkursu na konkurs.
Ta uwaga dotyczy oczywiście przede wszystkim Kamila Stocha, który...
Piotrek Żyła też nie tak źle.
Tak, tak, oczywiście, ale tak w mniejszym stopniu. W porównaniu do tego, co prezentował Kamil Stoch. Najpierw była czwarta pozycja w konkursie numer jeden rozegranym w niemieckim Titize Neustadt. Tam dwa razy skakali w zawodach indywidualnych czołowi skoczkowie świata. No i tu po pierwszej serii mieliśmy w tym sobotnim konkursie sporo powodów do zadowolenia.
Tak, bo Kamil Stoch był na trzecim miejscu, a Piotrek Żyła zajmował czwartą pozycję. Do 30 zakwalifikował się jeszcze Aleksander Zniszczow, który jest taką mocną trójką u nas w kadrze ostatnio. To cieszy, że mamy takich trzech dobrych skoczków, no ale po tej pierwszej serii nasi nie poprawili swoich lokat. Na szczęście Kamil Stoch spadł tylko o jedną, no ale Piotrek już troszkę niżej, bo z czwartego na dziewiąte miejsce.
No i tego oczywiście najbardziej w wyniku nam szkoda, ponieważ Żyła w pierwszej serii poleciał nawet dalej niż Kamil Stoch, to było 138 metrów. No i można było mieć nadzieję, że w końcu ten zawodnik nawiąże do tych swoich najlepszych prób. Niestety w drugiej serii tylko 128 metrów i dziewiąta pozycja.
No, znając Piotrka Żyłę, to on pewnie trzyma wszystko co najlepsze na mistrzostwa.
Oby tak było.
Na mistrzostwa świata, a może też na planicę. On lubi przecież te duże skocznie, a właśnie co do dużych skoczni, a to o tym jeszcze powiemy. Najpierw oczywiście drugi konkurs, czyli ten konkurs niedzielny.
No i tam po raz kolejny w znakomitej strony pokazał się Kamil Stoch. To co zrobił, to naprawdę zasługuje na uznanie. Powiedzmy tak, na półmetku znajdował się pod koniec pierwszej dziesiątki. Najpierw to była dziesiąta pozycja ex aequo z Peterem Prewcem, później dziewiąta, bo się okazało, że prowadzący Freund skakał w zbyt długich nartach.
Więc... Ale to jest ciekawe w skokach, że na niemieckiej skoczni zdyskwalifikowali swojego rodaka, no i tu nie było żadnych sentymentów, czyli po prostu miał za długie narty, takie są przepisy, no to go zdyskwalifikowali, nie było żadnej dyskusji, żadnych protestów. Zasady.
No ale sam fakt jest bardzo ciekawy. To już nie jest pierwszy taki przypadek w tym sezonie, że coś ze sprzętem jest nie tak, a tu ktoś ma buty za duże, a tu ktoś kombinezon za szeroki. Teraz wypadł na narty, czekamy co dalej jeszcze wymyślą członkowie FIS-u.
Oby tylko tak. Nie dotyczyło to naszych skoczków, ale tak to rzeczywiście jestem ciekawy.
A wracając do samego konkursu, Stoch, który po pierwszej serii był na miejscu dziewiątym ostatecznie, finiszował na drugiej pozycji, ponieważ w drugiej serii kapitalny skok 137 metrów, no i z radością mogliśmy sobie obserwować, jak kolejni skoczkowie nie potrafią w tych trudnych warunkach prześcignąć naszego lidera. No udało się to tylko Andreszowi Fanemelowi, który był klasą dla siebie, można powiedzieć, w tym drugim skoku 143,5 metra.
Tak, on praktycznie przeskoczył tą skocznię, ale w pierwszej serii też oddał najdłuższy skok 135,5 metra. Na trzecim miejscu Roman Kodelka i tu też ciekawe, bo on awansował z dziesiątego właśnie na trzecie miejsce. Pozostali nasi rodacy Piotrek Żyła, miejsce 18, Klemens Murańka 21 i 29 Aleksander Zniszczow. No, prawdziwym pechowcem, ale już nie pierwszy raz w tym sezonie Dawid Kubacki, on zajął 31 miejsce i nawet dyskwalifikacja niemieckiego skoczka nie pomogła do tego, aby dostać się do tej 30, no może innym razem.
No a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata coraz lepsza sytuacja Kamila Stocha, który po tych konkursach weekendowych w Neustadt jest już w czołowej dziesiątce, co jest bardzo ważne. Nie musi się nasz lider kwalifikować do konkursów. Może skakać z pewnym luzem psychicznym podczas serii kwalifikacyjnych. 616 punktów. No i teraz zobaczymy, czy Stoch jest jeszcze w stanie tutaj kogoś wyprzedzić. No do na przykład szóstego Andersza Fanemera ta strata jest ogromna. To jest prawie 300 punktów.
Tak, ale Noriaki Kasai, siódme miejsce, to jest jak najbardziej w zasięgu, tam troszkę ponad 100 punktów. A też nie wiem, czy jest się co martwić o tych za plecami Kamila Stocha. Wprawdzie tam takie nazwiska jak Aman czy Schlierenzauer, ale jednak Stoch skacze teraz zdecydowanie lepiej. Później Piotrek Żyła jest 18, 42 Aleksander Zniszczał, a na samej górze no też jest bardzo ciekawie. Stefan Kraft dalej prowadzi, ale ta jego przewaga nad drugim Peterem Prewcem jest naprawdę niewielka, no i zapowiada się bardzo, bardzo fascynująca walka już pewnie po Mistrzostwach Świata. Tak mówimy po Mistrzostwach Świata, bo za tydzień jeszcze czekają nas loty narciarskie, ale prawdopodobnie na te loty Vikersund pojadą tylko rezerwowe albo takie półrezerwowe składy reprezentacji. Od nas wiadomo, że pojedzie Piotrek Żyła i Aleksander Zniszczał. Pozostali z kadry, którzy zostali powołani na Mistrzostwa Świata w Falun, mają ćwiczyć w Polsce na miejscu pewnie w Wiśle albo w Zakopanem.
No i wydaje się, że ten konkurs, który nazywany będzie konkursem Pucharu Świata, tak naprawdę składem będzie przypominał Puchar Kontynentalny, ponieważ tak jak powiedziałeś, no troszeczkę dziwne zachowanie władz, bo tutaj na Mistrzostwach Świata w Falun będziemy mieli najpierw konkurs na średniej skoczni, no i taki przeskok z mamuta na średnią skocznię, no to dla niektórych zawodników byłby po prostu niemożliwy, po prostu jeżeli chodzi o przygotowanie jakieś tam powiedzmy techniczne. No i w związku z tym tutaj będzie takie odpuszczanie. A jeszcze tak dwa zdania a propos Pucharu Świata. Tam wydaje się, że teraz bardzo mocny będzie Severin Freund, ponieważ już Willingen pokazał, że stać go na naprawdę dalekie loty. No ale dzięki temu, tak jak wspomniałeś wcześniej, te emocje będziemy mieli do samego końca.
A trener Kruczek powiedział, że u nas w naszej kadrze Aleksander Zniszczał i Piotrek Żyła nie mają problemu z przestawieniem się z takiego mamuta na skocznię tą średnią. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Falun. Wiadomo, że nasza kadra będzie składać się z sześciu skoczków. Będzie to oczywiście podwójny mistrz olimpijski Kamil Stoch, Piotrek Żyła, Aleksander Zniszczał, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Dawid Kubacki, czyli na mistrzostwa nie jedzie na pewno Maciek Kot. No ale on ostatnio był w słabszej formie.
No ale rzeczywiście w porównaniu do tego, co Maciek Kot prezentował jeszcze chociażby w zeszłym roku, no niestety spory regres formy, no i tutaj naprawdę będzie sporo pracy nad tym, żeby tego zawodnika doprowadzić. No w tym sezonie podejrzewam, że to już będzie niemożliwe, ale na następny sezon do swojej optymalnej dyspozycji.
No to tak byśmy zamknęli temat skoków narciarskich. Oczywiście za tydzień na pewno do niego powrócimy. Teraz chwila przerwy i wracamy ze siatkówką, w końcu z siatkówką.
Woo! Won't you tell me something true? I believe in you.
Jeszcze tylko dwie kolejki zostały do zakończenia fazy zasadniczej plus ligi. 24 spotkania za nami, będzie 26 spotkań, no później play-offy, czyli najlepsza ósemka będzie grała o medale. I jak tak popatrzymy, Wojtek, na tabelę, no to tutaj mamy to, czego mogliśmy się spodziewać przed sezonem, przynajmniej po jedynce i dwójce.
Tak, tutaj tylko już na tym etapie skraje te sobie liczą się w walce o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, ale na pewno tutaj będą zaczekiwać w zasadzie kolejki, bo na pewno i zarówno skraj i Rzeszowie nie będą chcieli uniknąć już ćwierćfinale Zaksa, która zakończy rundę zasadniczą na siódmej pozycji, no i wtedy Kędzierzynianie zagraliby z drugą drużyną, prawdopodobnie no, na dzień dzisiejszy z Resowią, no i to byłby też taki mały rewanż za półfinał plus ligi zeszłego sezonu. Skraj jest ten krok dalej, no przede wszystkim dzięki zdecydowanemu lepszemu bilansowi setu, ale na pewno rozstrzygnie to ostatni mecz, bo przecież Skraj zmierzy się z Resowią w bezpośrednim starciu w ostatniej kolejce, na to spotkanie będzie miało miejsce w hali pod promie w Rzeszowie.
No i z Resowia będzie podwójnie zmobilizowana, bo przecież w Bełchatowie, w tym, nie, to było spotkanie w Łodzi,
Wtedy,
wygrała Skra aż 3-0 i tam Resowia nie miała nic do powiedzenia.
Tak, w żadnym setów nie ugrała choćby nawet 20 punktów. I rzeczywiście w tamtym meczu drużyna Falaski zdecydowanie dominowała na parkiecie. No zobaczymy, jak będzie teraz. Obie drużyny na przestrzeni ostatnich tygodni prezentują taką, wydaje się, w miarę stabilną formę. W lidze regularnie wygrywają, w lidze mistrzów dosyć pewnie awansowali do fazy pucharowej Champions League.
Trzecie miejsce dla Jastrzębskiego Węgla, ale tyle samo punktów ma największa niespodzianka, sensacja w tym sezonie. Lotos Tref Gdynia. Trefy Gdańsk oczywiście. Później Cuprun Lubin, to też jest raczej niespodzianka. Transfer Bydgoszcz na miejscu szóstym, na siódmym wspomniana przez ciebie Zaksa i na ósmym zespół z Radomia. To raczej tak mogliśmy się tego spodziewać. Może AZS Politechnika Warszawska, dziewiąte miejsce. Oni świetnie zaczęli, ale później jednak ta młodzież nie dała rady.
Tak, tutaj raczej duży nabyt na ruch już nie wskoczy do najlepszej ósemki, chociaż i tak ta dziewiąta pozycja jest na pewno takim wydaje się być pozytywnym zaskoczeniem. Zresztą Politechnika co roku, tak można powiedzieć, zaskakuje na plus. No w tym roku akurat zabraknie ich w fazie play-off, ale tutaj jeszcze będzie ciekawa rywalizacja o trzecie miejsce pomiędzy Jastrzębskim a Lotosem, bo obie drużyny mają taką samą ilość punktów. W następnej kolejce właśnie zmierzą się w bezpośrednim starciu. Lotos zmierzy się przed własną publicznością z Jastrzębskim. No i to będzie też takie pojedynek o to, aby uniknąć z kolei w ćwierćfinale transfer Bydgoszcz, no, który tutaj może jeszcze namieszać się szykiem najlepszym.
Tak, transfer to jest taka drużyna, którą stać na wszystko, szczególnie w tych pojedynkach bezpośrednich.
Chociaż rewelacją jest, tutaj prawdziwą rewelacją jest Cuprum Lubin,
właśnie,
tak? Beniaminek, piąte miejsce w lidze. Drużyna, która dla której już sam awans do fazy play-off byłby sporym sukcesem, no tutaj ten awans już zapewniła sobie dawno temu.
No i to z piątego miejsca, czyli będą walczyć z
czwartym,
albo Lotos, albo Jastrzębski. Zaksa to jednak tylko siódme miejsce.
Strasznie Zaksa falowała w tym sezonie, pamiętamy tę serię. W pierwszej kolejce wygrywa z Częstochową na wiezie 3-0, potem ma serię bodajże 6 porażek z rzędu, po czym wygrywa kolejnych 7 spotkań z tymi niczym notowanymi przeciwnikami. Znowu przychodzi seria kilku porażek. Także Zaksa tak miała okresy lepszej gry, słabszej. Pamiętam koniec roku i pewne zwycięstwo u siebie ze Skrą 3-0, po czym dostaje baty od Jastrzębskiego, też przegrywając 3-0. No w sumie to dało 7 miejsce, no, ale patrząc na to rzeczywiście na dobre dyspozycje drużyny w tym sezonie, no, no na więcej jak na ćwierćfinał, chyba więcej jak ćwierćfinał nie wskurają.
Tak, tylko że przy Zaksie też trzeba zaznaczyć te kontuzje, bo to jednak
dużo. Tam się posypało dużo, przede wszystkim choroba Grzegorza Boćka, tak, który zawiesił karierę. Z drużyny trochę nieoczekiwanie odszedł już na początku sezonu Marcin Możdżonek. No i tak nie do końca udało się ich jakoś godnie zastąpić. Wrócił Wojciech Kazimierczak, no ale to już nie ta półka. Udało się pozyskać tak trochę no na ostatni gwizdek Kaja Van Dijka, a on jest tylko rezerwowym dla Dominika Witczaka. No i rzeczywiście ta Zaksa, no to jest najsłabsza chyba na przestrzeni ostatnich lat. No, odbiega wyraźnie od tych największych sukcesów, choćby jeszcze nawet sprzed 2 lat, kiedy przecież w drużynie grał Antonio Ruzier czy Fonteles, kiedy biła się drużyna z Kędzierzyna o Mistrzostwo Polski z Rosową.
Tak patrząc na tą formę, siatkarską formę drużyn S Plus Ligi, tu jeszcze dużo może się zmienić do tych playoffów, czy na samych playoffach. Też, aby nie było kontuzji, no ale one zawsze jakoś wpływają na tą formę tych ekip, ale na razie to ta pierwsza czwórka rzeczywiście zasługuje na to, żeby te miejsca zajmować i raczej to te ekipy będą faworytami właśnie tych bezpośrednich spotkań.
Tak, na pewno tutaj Skra, Rysowie, Jastrzębski, Lotos, wydaje się, że raczej tutaj nie powinno być jakichś niespodzianek w tych meczach ćwierćfinałowych i właśnie tą czwórkę zobaczymy bijącą się o medale.
Ciekawe. Nie zdziwiłbyś się, jakby był finał Skra z Rysowią, a w meczu o trzecie miejsce Jastrzębski z Lotosem?
Nie, w żadnym wypadku. To no, tabela pokazuje, tak, też odzwierciedla jakoś rzeczywisty stan i potencjał drużyn. No tutaj przecież różnica aż 10 punktów, ale trzeba przyznać też, że Skra i Rysowia w zastraszająco szybkim tempie odskoczyli Lotosa, bo przecież jeszcze kilka kolejek temu to Lotos był przecież na czubie tabeli. No i nagle nagła seria porażek drużyny z Gdańska, Skra, Rysowie to bezwzględnie wykorzystały. No ale na pewno tutaj ciekawa będzie postawa Lotosu w fazie playoff. Może uda się im w końcu awansować pierwszy raz zresztą w historii do europejskich pucharów.
No to...
To jest taka drużyna, która, no, którą widać, że w Gdańsku pompują tam spore pieniądze. Drużyna, która będzie się z czasem biła o europejskie puchary. Być może zostanie też dzięki temu Anastazji na kolejny sezon, bo ma tylko kontrakt jak na razie tylko na ten sezon podpisany.
No to na pewno by było dobrze dla rozwoju całej Plus Ligi. Tak przechodząc z Plus Ligi do Ligi Mistrzów, to trener transferu Bydgoszcz, pytany o to, jak nasze drużyny, jakie mają szanse w tej rywalizacji w Lidze Mistrzów, przecież z dwoma ekipami włoskimi i jedną ekipą z Niemiec, ale tą najmocniejszą niemiecką ekipą raczej, przynajmniej w historii, powiedział, że Plus Liga jest najlepsza na świecie, najlepsza w Europie, no nawet lepsza od tej ligi włoskiej i rosyjskiej. No i że to właśnie ekipy z Plus Ligi wygrają tą rywalizację w Lidze Mistrzów.
Tak powiedział Witold Heinen, tak?
Tak, tak. No,
czyli to jest...
No to jest taki kontrowersyjny szkoleniowiec, ale...
Ale no może wie co mówi, skoro przecież ten był najlepszy drużyny na świecie, tak? Z klubami z włoskiej serii A na czele. No ale rzeczywiście no nie można tak na pewno stuprocentowo powiedzieć, że tutaj Skra jest faworytem w starciu z mistrzem Włoch, czy Jastrzębski Węgiel w starciu z wicemistrzem Włoch, z Safety Perugia. To takim wydaje się być raczej absolutnym pewniakiem Rysowia, która zmierzy się z wicemistrzem Niemiec, VfB Friedrichshafen, drużyna, która już, no, może nie święci trufy tak jak jeszcze kilka lat temu, przecież w 2007 roku sięgnęła po, wygrała Champions League, no ale dalej trenerem jest Rumun Stelian Moczulescu. Drugie miejsce w przeciętnej grupie D w tegorocznej edycji Champions League drużyny z Niemiec. Także tutaj Rysowie jest faworytem. Pierwsze spotkanie na wyjeździe, no i tutaj Rzeszowie nie raczej powinni awansować do 1/6.
Te pierwsze spotkania Skra i Rysowia zagrają już jutro. Obydwa te... Nie, Skra zagra o 20:30, a Rysowia o 20:00. Jastrzębski zagra jako jedyna z tych polskich ekip pierwszy mecz u siebie, to przez to, że w swojej grupie Jastrzębski zajął drugie miejsce. No i to spotkanie w czwartek o 17:30. I tu chyba jednak Jastrzębski Węgiel ma najmniejsze szanse z wyjścia z tej pary.
Tak, na pewno Jastrzębianie, druga pozycja w grupie zdecydowanie z Lokomotivem, no bo Sibirsk, zresztą oba te spotkania Jastrzębianie przegrali w taki bezapelacyjny sposób, 3-0, 3-1. Tutaj w starciu z Perugią raczej są bez większych szans, tym bardziej, że przecież nadal będzie brakowało Zbigniewa Bartłana, jak wiem, od początku sezonu nie gra Denis Kaliberda. No także no, Jastrzębianie w trudnej sytuacji. Ja tylko jeszcze tutaj warto nadmienić o tej parze Skra, Macerata i Rysowia Friedrichshafen. W przypadku gdyby awansowała Resovia Iskra, to te drużyny zmierzą się w bezpośredniej konfrontacji w 1/6, no ale jeszcze słowo też o meczu z gry z Maceratą. No i wielki powrót Bartosza Kulka, który przecież jest, no może nie na chwilę obecną podstawowym graczem, ale jest tym zawodnikiem drużyny z Maceraty. Pierwsze spotkanie jutro, no zobaczymy, Bełchatowianie ciężko będzie o zwycięstwo, tym bardziej, że brakuje, prawdopodobnie zabraknie w drużynie Michała Winielskiego, który przecież nie grał w ostatnich spotkaniach z powodu kontuzji. Być może zabraknie także Ferdinanda Tille, chociaż akurat jego tutaj absencja nie będzie jakieś, może jakoś specjalnie widoczna, bo przecież tym podstawowym libero jest nadal Kacper Piechocki.
Na pewno te spotkania zapowiadają się bardzo ciekawie, no i niedługo przekonamy się, czy ta Plus Liga rzeczywiście jest najlepsza w Europie, aby tak było. To tyle, jeżeli chodzi o siatkówkę, teraz chwila przerwy i wracamy z piłką nożną. Nietypowo zaczynamy piłkę nożną od Afryki, ale to wszystko przez to, że w niedzielę rozgrywany był finał Pucharów Narodów Afryki. No i w finale Wybrzeże Kości Słoniowej grało z Ganą. No i tak patrząc po statystykach z poprzednich lat, no to finał mógł się zakończyć tylko w jeden sposób, czyli rzutami karnymi i to taką długą serią tych rzutów karnych.
No i doszło do tego, że nawet jedenastki strzelali bramkarze, co w rzutach karnych jest rzeczą bardzo rzadką. Tam bohaterem został bramkarz Wybrzeża Kości Słoniowej Bubakar Bary, który najpierw obronił jedenastkę, a potem jeszcze strzelił bramkę, jak niegdyś Krzysztof Kotorowski, pamiętam, w Lechu Poznań to zrobił.
Tak, ale sam mniejszy mecz gatunkowy.
Tak, sam mecz niezbyt ciekawy. Tutaj obie drużyny przede wszystkim dbały o to, żeby bramki nie stracić, stąd też mało emocji i tak naprawdę równie dobrze mogliby te rzuty karne rozegrać od razu, bez rozgrywania tego meczu, można tak złośliwie powiedzieć. No i cóż, dla Wybrzeża Kości Słoniowej to jest pierwszy triumf od 1992 roku. Co ważne, bez kilku takich, można powiedzieć, piłkarzy legend, takich jak Didier Drogba czy Didier Zokora, a więc bez tych takich najjaśniejszych postaci. No ale teraz mają innych liderów, mają Jaya Touré, mają Gervinho, mają Wilfreda Bonego.
co musi zrobić Gana, żeby w końcu coś wygrać, bo nawet na tym kontynencie afrykańskim czegoś im ciągle brakuje, a przecież zespół mają naprawdę bardzo dobry.
No właśnie, patrząc na to, jak zespół Gany prezentuje się na mundialach, to aż dziwne, że oni jeszcze od 82 roku ani razu tych mistrzostw nie wygrali. Przecież pamiętamy, że w Brazylii bardzo dobrze się prezentowali na mundialu, jeszcze lepiej w RPA, przecież tam byli w ćwierćfinale. Nie wiem.
Zobaczymy, może za kolejne 2 lata im się to uda. Tak szybko z Afryki przenosimy się do Hiszpanii. No tam prawdziwy kryzys, może nie kryzys, ale jakiś dołek ma Real Madryt. W Madrycie rządzi Atletico i to zdecydowanie, bo Atletico pokonało w derbach na własnym boisku Real Madryt aż 4-0.
I Atletico też wygrało w bezpośrednim starciu z Realem to pierwsze spotkanie na Santiago Bernabeu 1-0, a więc to drugie zwycięstwo drużyny Diego Simeone. Dzięki temu zbliżyli się do Realu na 4 punkty w tabeli. No, warto pamiętać o tym, że Atletico jakoś nie mogło przez tyle lat znaleźć sposobu kompletnie na Real.
Teraz jak znalazłem, to jest seria, tak na dobre.
Chyba 13 lat, tak, tak nie mogli tak, wygrać tak. Meczu ligowego, bo w pucharach jeszcze jakoś od czasu do czasu udawało się pokonać drużynę zamiedzy. No i tu takie zwycięstwo mimo wszystko nieoczekiwane, a w takich rozmiarach no to już jest, można powiedzieć, nie lada sensacja.
No trzeba powiedzieć, że Real miał problem w obronie, tam wielu takich graczy rezerwowych, ale zawiódł na całej linii Ronaldo. Jeden strzał na bramkę, no celny strzał na bramkę, to nie wypada, żeby tak grał najlepszy piłkarz na świecie.
No nie wypada, ale też jego koledzy z ofensywy oczywiście są na tyle klasowymi zawodnikami, żeby tutaj potrafili w takich kryzysowych sytuacjach wspomóc Cristiano Ronaldo. Niestety tego zabrakło, no i do tego te absencje w obronie i stąd mamy ten wynik 0-4, niekorzystny dla Realu, z czego najbardziej chyba uciszyła się Barcelona, która bardzo efektownie wygrała w Bilbao.
Tak, na trudnym terenie Barcelona wygrała 4-2, grając naprawdę znakomicie. Barcelona od 9 spotkań same zwycięstwa. W końcu odnaleźli ten rytm, ale Barcelona dalej traci jeden punkt do Realu, który zachował to prowadzenie w La Liga. Będzie bardzo ciekawie na koniec, na pewno jeszcze w Hiszpanii. I tak szybko tylko jeszcze na koniec w lidze angielskiej, bo tam też mieliśmy hitowe spotkania, przede wszystkim Arsenal Tottenham.
No i tam naprawdę znakomite tempo tego spotkania, widziałem ten mecz na żywo. Arsenal bardzo dobrze rozpoczął, tam bramka jeszcze w pierwszej połowie Mesuta Ozila i no i później ta rewelacja ostatnich, można powiedzieć, miesięcy. Anglik Harry Kane, 2 bramki, no i Tottenham w ten sposób przeskoczył Arsenal w tabeli, jest już na 4. miejscu.
No a Manchester po raz kolejny był bliski, żeby nie zdobyć nawet punktu z niżej notowanym rywalem, ale tym razem udało się w doliczonym czasie gry.
Mówimy o Manchesterze City?
United.
United City też. Tak, 1-1 z West Ham na wyjeździe po bramce Daleya Blinda. Holender ulatował tym samym czerwonym diabłem 1 punkt. Też w podobny sposób zremisował Manchester City, który podzielił się punktami przed własną popierzoszą z Hull City, no ale City już od 4 spotkań nie może wygrać żadnego meczu i ten dystans punktowy do Chelsea cały czas wzrasta. Na ten moment 7 punktów straty. Chelsea wygrywa z Aston Villą 2-1 i pewnie zmierza po mistrzowski tytuł.
Tak wygląda sytuacja w Anglii. My jeszcze o tym będziemy pewnie mówić za tydzień albo za 2 tygodnie. Dzisiaj już Państwu dziękujemy. W studiu byli
Łukasz,
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.